Jak w kilka minut zamienić sceptycznych przechodniów w tłum, który nie chce odejść? Przekonałam się o tym tydzień temu na lubelskim Deptaku. Zatrzymałam się z ciekawości przy ulicznym artyście i wtedy stało się coś niesamowitego. Z każdą minutą ludzi przybywało, a on nie tylko sztuczkami, ale przede wszystkim charyzmą przejmował nad nimi całkowitą kontrolę. Okazuje się, że ten chłopak ze Starego Miasta w Lublinie ma na swoim koncie występy w kilkunastu krajach, pracę podczas mundialu w Katarze i tysiące widzów. Któż to taki? O tym już za chwilę. Dzień dobry. Program realizuje Piotr Wierzchoń. Przed mikrofonem Agata Zalewska. Zaczynamy.
Czas zuchwałych.
A dziś moim gościem jest cyrkowiec, sztukmistrz, podróżnik, no i człowiek, który udowadnia, że największą magią jest autentyczność. Miłosz Budka, znany jako Budka Kuglarska. Cześć, Miłoszu.
Cześć.
Miłosz, powiedz, co jest trudniejsze? Cyrkowe sztuczki, czy przekonać się sceptycznych Polaków do tego, aby się zatrzymali na Deptaku i żeby zostali z tobą jeszcze na godzinę?
Trudne bardzo pytanie. Znaczy, ja skupiłem się na jednym słowie w tym pytaniu, na sceptycznych Polaków. Mm-hmm. Z mojego doświadczenia wynika tak, że Polacy nie są najbardziej sceptyczną publicznością. Można tak powiedzieć, ale, znaczy, mówi się tak, ale zaskakująco polska publiczność jest wyjątkowo
otwarta.
Wyjątkowo wdzięczna.
To takie było rzeczywiście subiektywna moja własna obserwacja, bo widziałam, że oni z pewną rezerwą do ciebie na początku podchodzili. Wtedy, jak się spotkaliśmy.
Tak, pokaz uliczny zawsze się rozkręca. Na początku nikt nie przypuszcza, że zostanie z tobą na dłużej. No tym bardziej, że tak idziemy, jesteśmy trochę wytrąceni ze swojego normalnego niedzielnego spaceru i patrzymy i jakiś koleś nagle, nie wiem, balansuje drabiną na twarzy. I pomyślimy, zostaniemy. I powoli to zaufanie się zdobywa i też budowanie relacji zarówno z widzem, jak i z artystą.
I co jest dla ciebie trudniejsze właśnie? Czy to jest w ogóle dla ciebie jakiś trud? Czy to już ci teraz przychodzi z lekkością?
Jeżeli chodzi o sztuczki, większość jest lekkością, bo jednak jeżeli coś prezentuję, wolę je znać na 100%. Najtrudniejsze aktualnie jest sama taka motywacja, żeby w pewnym momencie stoisz tam na pustym placu i myślisz, co zrobić, żeby
przyciągnąć uwagę tych ludzi jednak. Tym bardziej, że to już nie jest taka nowość, bo już cały czas spotykamy się z tym ulicznym artyzmem i coraz trudniej chyba jest zatrzymać tych ludzi.
Tak mi się wydaje. Szczególnie jeżeli ludzie są przebodźcowani wśród telefonów, można powiedzieć. I nagle zatrzymać tak w prawdziwym życiu ich uwagę jest czasem ciężko. No i utrzymać ją przez odpowiednią długość czasu.
Mm-hmm. No właśnie, a tydzień temu też widziałam, że ty nie próbowałeś ich sobie zjednać za wszelką cenę, nie podlizywałeś się do nich, krótko mówiąc. Momentami byłeś, nawet bym powiedziała, prowokujący, bezczelny czasami. I czy to jest twój klucz, że nie można pokazać ludziom słabości? Bo wtedy się przegra gdzieś walkę o uwagę.
Myślę, że właśnie ta nasza słabość może się okazać czasem mocną stroną. Pewien komik Van Talent, brytyjskim, kiedyś powiedział, że in comedy your weaknesses are your biggest strength. Czyli twoje słabości są twoją największą siłą. I często jest tak, że właśnie zaczynamy, trochę nam się nie chce, ale mimo właśnie tej własnej, negatywnej czasem energii, że nam się nie chce, jeżeli z tym się pogodzimy, to wychodzi całkiem dobry pokaz.
Ale właśnie chciałam jeszcze nawiązać do tego, że nie masz takiej formy, że tych ludzi chcesz za wszelką cenę zjednać, że tylko momentami jesteś taki zaczepny.
Dziękuję.
Nie wiesz, czy podziękować. Oczywiście, że podziękować, bo to działa, jak się okazuje.
Tak. Działa. Ja bym to nazwał najszybciej sortowaniem publiczności. To znaczy, mój pokaz jest pewnego rodzaju, i nie jest dla każdego. Nie mam zamiaru na ulicy zatrzymać każdej osoby. Chcę robić występ dla osób, którym mój sposób komedii, mój sposób występu się spodoba. No a reszta, jeżeli będzie zainteresowana, to zostanie. Jeżeli nie będzie zainteresowana, to pójdzie dalej. Ale osoby, które zostaną, chociażby tak jak ty ostatnio, zrozumiałaś to poczucie humoru i zostałaś na cały występ.
Bo tam też są dzieci i faktycznie to już jest takie balansowanie trochę z twojej strony, prawda?
Tak, po cienkiej czerwonej linii.
Dokładnie. Zdarza się też, że celowo wyprowadzasz tych ludzi ze swojej strefy komfortu?
Myślę, że jest to zabieg służący wykonaniu komedii, wzbudzeniu, bo tworzę scenkę, którą w życiu ktoś by nie zrobił, a na losowym spacerze nagle ktoś się odważa, no nie wiem, przytulić w moim konkretnym pokazie, przytulić innego mężczyznę. Normalnie byś tego nie zrobił, a dzięki temu, że to istnieje, pojawia się śmiech, ponieważ jest to no właśnie wyjście z tej swojej strefy komfortu.
To jest chyba twój sposób, bo jak byś określił tą swoją komedię? Bo powiedziałeś, że masz swój sposób, swój styl. I jak byś ten styl właśnie określił, opisał?
Ja bym powiedział, że może to być cyrk dla dorosłych. Może nie zawsze dla rodzin, ale no szczególnie cyrk dla dorosłych.
A jak wyczuwasz granicę? W ogóle jest taka granica między tobą a publicznością, na co byś sobie już nie pozwolił?
Jeżeli jest moment, jest adrenalina i jesteś w postaci, to są rzeczy, które to jest moment, który czasem czy człowiek nie może powstrzymać. Jest cienka taka granica między tobą prywatnie, a tobą jako performer. No i czasem jako performer pozwalasz sobie na dużo więcej.
Ale to nie ma tak, że wcześniej musisz wyczuć tę publiczność. Po prostu ryzykujesz. Czy to się uda, czy się nie uda?
Raczej dostosowujesz występ do publiczności.
Czyli można powiedzieć, że jesteś trochę takim psychologiem tłumu.
Tak, absolutnie. No trzeba, to też podczas podróży dużo się nauczyłem i obserwowania innych artystów ulicznych. Jak teoretycznie jest pokaz taki sam, ale pojedyncze rzeczy zmieniają i dostosowują do konkretnej publiczności. No bo mimo, że to jest ten sam występ, to nie zrobisz takiego samego pokazu o godzinie 12 w niedzielę, co o godzinie 20 w sobotę. To będzie całkowicie inna publiczność i na coś innego też sobie możesz pozwolić.
Jest tam miejsce na improwizację? Czy konieczna wręcz jest improwizacja?
Myślę, że to zależy od artysty, ale no w moim przypadku jest dosyć dużo improwizacji. W moim występie aktualnie używam 5 albo 6 losowych osób z publiczności, którzy za każdym razem jest to ktoś inny, więc jest to dosyć duży element losowy. Więc no ten występ za każdym razem jest trochę inny. No ale moją pracą, moim zadaniem jest to, żebym dostarczył wszystkim ludziom na publiczności rozrywki, a sprawił to, żeby moi pomocnicy czuli się dobrze.
No właśnie, to jest słowo też klucz. Praca, bo to jest twoja praca, to nie jest jakieś zadanie dodatkowe.
Tak.
Można z tego żyć jednak.
Tak, jak najbardziej. Nie tylko z występów ulicznych, ale jeżeli robisz takie rzeczy, to naturalnie pojawiają się osoby, które chciały to by zobaczyć na przykład na swoich wydarzeniach. No i wtedy ja mój pokaz taki sprzedaję na różnych eventach.
Mm-hmm. A lubisz, cały czas lubisz występować na ulicy?
Tak, lubię. I góra już... są zmiany, czasem, tak jak powiedziałem, są trudności, gdzie jest brak pewnej motywacji, ale wtedy...
A z czego to wynika najczęściej?
Z tego, że myślę, że już to wszyscy widzieli i nie chcę... Że już to wszyscy widzieli i się zastanawiam, kto by chciał to oglądać jeszcze raz. Powiedziałbym, że też sama idea występów ulicznych czasem... Schemat ich może być dosyć podobny i niektórzy mogą być tym, no już im może wystarczać.
Więc znudzeni formą
tak,
samą?
Tak, znudzeni formą. No ale właśnie wtedy pojawia się ta relacja, którą musisz z nimi nawiązać i nie zostają wtedy z tobą dla sztuczek, tylko zostają z tobą charyzm. Dla ciebie,
tak.
Dla charyzmy.
No charyzmy, ja ci nawet powiedziałam, że jak ci nie wyjdzie w cyrku, no to stand-up czeka. A to, że stawiasz na taką odważną narrację, na taki odważny kontakt z tą publicznością, to z czego to wynika? Faktycznie, no w stand-upie też to widzimy. Pewien rodzaj takiej agresji, można nawet powiedzieć słownej, jest dziś popularny i wiadomo, że przyciąga uwagę. Czy gdzieś poszedłeś właśnie w tę stronę celowo? Zobaczyłeś na przestrzeni lat, że to się sprawdza? Czy to jest tak naprawdę, że ty taki jesteś, zawsze taki byłeś?
Powiedziałbym, że jest to połączenie tych dwóch rzeczy, ale dużo jest w tym również mnie, to jaki jestem.
A co jest dla ciebie ważniejsze? Znaczy w ogóle co jest ważniejsze w tym, co robisz? To, żeby cię ludzie polubili, czy żeby ci uwierzyli?
To, żeby się dobrze bawili. No nie kłamię raczej ich podczas występu. Jeżeli mówię coś, co nie jest do końca prawdą, to na przykład jako żart i mam nadzieję, że wtedy ludzie, odbiorcy zdają sobie z tego sprawę, bo bardzo nie lubię kłamstwa generalnie. I
no
kłamstwa
ale na przykład jak żonglujesz,
występu.
Wiesz, rekwizytami, które przypominają jakieś noże. No wiadomo, że to nie są prawdziwe ostre noże, którymi żonglujesz nad człowiekiem, który pod tobą leży. No, domyślam się, że nie były to ostre noże. Nie były.
Nie były ostre. Na wszelki wypadek
no
nie
właśnie,
są ostre.
No właśnie, więc to jest tak, więc to jest jakiś rodzaj, można powiedzieć, no, kłamstwa.
Ale tak, rzeczywiście pojawiają się czasem takie, jak ktoś na przykład dotnie tej maczety, to mówi sobie, o, to nie jest ostre. No tak, podczas występu w sumie też nigdy nie mówię, że to są ostre maczety, ale głównie sam ten wygląd już zwraca uwagę i ma to właśnie służyć, używanie takich rekwizytów ma głównie służyć zatrzymaniu oku widza, bo ktoś zobaczy, że coś jest niebezpiecznego i wtedy częściej, łatwiej jest na ulicy kogoś zatrzymać.
A już masz taki moment, że widzisz, tak, ja już mam ich w garści, jest okej. Okay.
Tak, ale zawsze wymaga to pracy. Najczęściej jest to pierwsze 10, jeżeli występ trwa na przykład 30 minut, to pierwsze 10 minut jest kwestią budowania połączenia z publicznością. Potem, jeżeli już zaczniesz występ i lecisz, ale nie masz zbudowanej tej podstawy, więzi, no to pokaz będzie często taki bazowy.
A masz takiego swojego pewniaka, który nigdy nie zawodzi? Że wiesz, jak tę publiczność sobie zaskarbić, uwaga tej publiczności?
Nigdy. Nie ma pewniaków. 1000 razy coś robisz, 1000 razy coś jest śmieszne, zrobisz to 1001 raz i nagle nikt się nie śmieje. Tym bardziej dla tej samej publiczności. Komedia najczęściej jest śmieszna za pierwszym razem. I to jest, myślę, to też, o czym rozmawialiśmy na początku, że nie każdy pokaz jest dla każdego. Więc jeżeli ktoś już zostaje, to co stara się segregować tą publiczność, żeby dostosować ich do twoich żartów.
Mm-hmm. A jak reagujesz, jak cię ludzie nie kupują?
Oj, przeróżnie. Czasem płaczę. Tak? Czasem się zatrzymam w występie. Często mówię sobie wtedy, miłość wynocha ze swojej głowy, bo to wszystkie te blokady są w naszej głowie. Jeżeli myślimy, że nie jesteśmy wystarczający,
pojawiały się takie myśli. No bo tam oczywiście Wyglądasz na super pewnego siebie, wiesz, człowieka.
Ale... No ale w głowie dzieje się dużo jednak, non-stop.
A maska jest cały czas.
Mniej więcej, czasem spada, ale to też jest wtedy piękne. Jeżeli maska spadnie, to i się nie staram się założyć maski. Znaczy, ja się staram na moim występie nie zakładać bardzo maski. Staram się performować, być postacią, ale też co jakiś czas dla publiczności ją zdejmować, żeby pokazać, że jestem sobą.
Trudno to w takim razie publiczności, przynajmniej mi by było trudno zobaczyć, kiedy jesteś ty tam, tak, a kiedy ta jest twoja maska. Bo ja zobaczyłam dużą różnicę prywatnie, zapraszając cię do tego programu. Zobaczyłam normalnego człowieka, wiesz, tam był rzeczywiście showman.
No to ciekawe, że to widać z tej strony. Może sam sobie nie bardzo zdaję z tego sprawę. No ale w każdym razie staram się też na pokazie jakoś, nie wiem, być wrażliwy i nie chować tej wrażliwości.
Ale zdarza się, że ta maska opada, mówisz, tak?
Tak.
A pamiętasz takie momenty?
No jeden moment przychodzi mi do głowy od razu, ale to był po prostu bardzo emocjonujący moment, jak mój wolontariusz, który już miał mnie trzymać, w pewnym momencie na pokazie powiedziałem do jego dziecka siad. No w postaci, w żarcie, wiele razy to mówiłem, wtedy bardzo go to obraziło. Powiedział, że siad, to się do psa mówi, rzucił liną i powiedział, spadaj leszczu. No dosyć mnie to tak momentalnie uderzyło. No ja cały czas byłem w występie, no i mogłem nie pomyśleć wtedy, tak jak wcześniej mówiliśmy, czasem się mówi pewne rzeczy i nie zdajesz sobie z tego sprawy. No ale dzięki temu cię człowiek też uczy, dzięki właśnie takiej sytuacji, którą miałem potem. No i po tej sytuacji już dokończę, on to do mnie powiedział, no zatrzymałem, prawie że zatrzymałem pokaz na minutę, tak. Zamknąłem się w sobie i aż w końcu publiczność wyskandowała, żebym kontynuował. No i fajnie, no i miałeś
wsparcie, które było ci wtedy w tamtym momencie bardzo potrzebne.
Tak. Całkowicie też tą osobę rozumiem. Też jeżeli ktoś tak by powiedział do mojego syna, też prawdopodobnie bym się obraził, więc nie jestem zdziwiony. No jestem mu wręcz wdzięczny, że tak zareagował. No bo dużo się mnie to nauczyło. I wiem od tego czasu, żeby w ten sposób, żeby tak nie mówić do dzieci.
Mm-hmm. No właśnie, są jeszcze jakieś granice, których nie przekraczasz w żarcie albo w kontakcie z publicznością?
Zależy od momentu. Są rzeczy, które raz będą w porządku, a raz zupełnie nie będą w porządku.
Jakieś przykłady?
Zdarza mi się na występie ostatnio jednego przekleństwa używam.
Tak, no i chyba ja wyłapałam to przekleństwo.
Tak. I staram się być też na to wrażliwy. To też jest nowy żart w występie. Od momentu, jak się pojawił, bardzo dobrze działa, ale zaczynam też analizować, czy aby na pewno powinienem to robić. I ostatnio miałem rozmowę z przyjaciółką, jak inaczej można to słowo zastąpić, żeby było równie mocne, równie dobrze bawiło, dawało ten sam przekaz.
I co zaproponowała?
Albo nie na pamiętam co spadliście. W tym momencie, nie przypomnę sobie.
No bo wiesz, no tak się mówi.
Jesteś szalony na przykład. Jesteś szalony albo coś ekwiwalent tego.
Aha. No właśnie, no bo to też, wiesz, rzucenie przekleństwa znowu w tym stand-upie daje gwarancję tego, że ludzie się roześmieją. Tak łatwo rozbawić publiczność. Tak. Jest to taka droga na skróty.
Tak, można powiedzieć, jak się rozmawia się ze stand-upowcami albo ogląda się stand-upy, to widać to, że przy przekleństwie pojawia się bardzo często śmiech. Więc to może być ta prosta droga. No a prosta droga nie zawsze jest najbardziej satysfakcjonującą. A mogę zapytać, czy jak się czułaś, jeżeli jak usłyszałaś to słowo, to przekleństwo na występie, uważałaś, że to było za dużo?
Znaczy, nie za dużo, tylko ja rzeczywiście jestem wyczulona, że w ten sposób się kupuje publiczność. Mhm. Ale to jest, wiesz, tylko moje indywidualne.
No dobrze.
To, że były dzieci, ja się trochę też przy tym niekomfortowo poczułam, że tam były bardzo małe dzieci, nie? No ale to, wiesz... Może jestem sztywna.
Nie wiem. Też... Ale widzisz, właśnie dzięki takim rozmowom, dzięki analizowaniu tego całego występu z przypadkowo spotkanymi osobami, ze znajomymi.
Uważam, że tobie to zupełnie nie jest potrzebne. I to jest genialne.
Okej, zapamiętam na pewno. No.
A czy jest taka sztuczka albo numer, który jest technicznie dla ciebie bardzo prosty, ale właśnie emocjonalnie działa najmocniej na publiczność?
Użycie ognia. Duży magnes na osoby na publiczno, na ulicy. Ale tak naprawdę żonglerka zwykłymi maczugami, od żonglerki pochodniami, technicznie bardzo się nie różni, a wizualnie jest kolosalny efekt. A dla mnie najłatwiejsza, czy najłatwiejszą, pytałaś? Mm-hmm. Powiedziałbym, że połykanie ognia.
Proste.
Tak. No, nie takie bardzo trudne to jest. Wystarczy trochę fizyki i człowiek potrafi połykać ogień. Kolosalna rzecz. Można zatrzymać publiczność na 2 minuty po to, żeby połknąć pochodnie, i cały czas budujesz napięcie. Kładasz normalnie ogień do ust, ale zamykasz dopływ powietrza, więc w miarę szybko ogień gaśnie. Ale tak też trzeba mieć tą odwagę w sobie. Można sobie poparzyć dziąsła, usta, podniebienie, język.
Ale zdarzało ci się właśnie przy tym, jak się uczyłeś tego triku?
Nie przy samej nauce, potem już przy wykonywaniu sztuczek, że z pewnego nawet... z pewnej rutyny dzieje się tak, a to potrafię, a tu nagle wiatr zawieje, a tu się zaciągniesz nagle ogniem, bo trzeba wydychać cały czas powietrze, żeby zgasić taką pochodnię. A w pewnym momencie, jeżeli powietrza ci zabraknie, to automatycznie go wciągniesz. No i wciągniesz też gorącą temperaturę i opary do płuc.
Najtrudniejsze dla ciebie w takim razie?
Najtrudniejsze? Aktualnie żonglerka, no bym powiedział, że 5 piłkami jest najtrudniejsza z mojego występu. No, na połykanie ognia według mnie można nauczyć się w 2 wieczory. Albo w tydzień, jeżeli codziennie będziesz ćwiczył i codziennie coraz bliżej ten ogień do ust przybliżał. A z żonglerki 5 piłkami? No myślę, że 2 miesiące intensywnego treningu to jest minimum. Jeżeli już potrafisz 3 piłkami żonglować.
Ale tam nie ma żadnej magii w tym, co robisz.
Oj, no liczę, że jest dużo magii, tak? Ale takiej iluzji? No nie, no. Jest to raczej... To, nie jest, to, co robię, nie jest raczej właśnie magią, iluzją, jest... cyrkiem? Pokazem umiejętności? No albo komedią po prostu.
Tutaj też jest dużo po stronie publiczności. Tutaj też zwróciłeś uwagę, bo wziąłeś jakiegoś chłopaka z publiczności i on był chyba pod wpływem alkoholu.
Tak.
I tu już fajne to było z twojej strony, jak nagle to był rzeczywiście ten moment, kiedy zdjąłeś maskę i bardzo poważnie go zapytałeś, że miałeś ostatnio taką sytuację, że człowiek pod wpływem, że o mało sobie nie zrobiłeś krzywdy, że coś takiego się wydarzyło, tak? Życia asekurował.
Tak. Doskonale pamiętam ten moment swoją drogą i rzeczywiście jest to bardzo dobry przykład zdjęcia tej maski na występie.
Pokazuje, że tu już żarty się skończyły.
Tak. No i osoba też była bardzo odpowiedzialna.
Jak
na osobę lekko nietrzeźwą. Ale nie, no stwierdził, że nie jest w stanie tak podjąć takiej odpowiedzialności.
Asekuracji, bo to była jakiś rodzaj asekuracji, bo oni trzymali tę drabinę.
Tak. I odważnie stwierdził, że nie jest gotowy. Bardzo też trzeźwo bym powiedział. No więc super. Ale trzeba powiedzieć dziękuję i próbować iść dalej.
Mhm. A rzeczywiście zdarzyła się taka sytuacja?
No że... niestety tak.
Jak to wyglądało?
Mogę nie opowiadać?
A, możesz. Ale poważnie było? Doszło do upadku?
Tak, na szczęście tylko sobie paznokcia rozbiłem, ale no, sytuacja była groźna.
Ale nie wyczułeś, nie widziałeś, nie byłeś w stanie ocenić, czy po prostu zaryzykowałeś?
Mogę nie opowiadać?
Mhm. Dziś moim gościem jest cyrkowiec Miłosz Budka.
Czas zuchwałych.
Jesteś chłopakiem ze Starego Miasta w Lublinie. Gdzie się dokładnie wychowałeś?
Na Jezuickiej.
Znasz
na rynek miałem 100 metrów, że tak powiem.
Myślisz, że właśnie to miejsce wychowało jakoś w tobie tego artystę ulicznego?
Z jakiegoś powodu tak, no bo zawsze jak się wracało do domu ze szkoły od podstawówki, to mijało się, od podstawówki, gimnazjum i tak dalej, to mijało się tych artystów ulicznych i no czym więcej razy coś widzisz, tym bardziej staje się to dla ciebie naturalne.
ty zacząłeś 12 lat temu. Dziś masz 28 lat. No tak ponad dekadę temu. Ja nie wiem, czy jeszcze wtedy ta sztuka uliczna była tak popularna.
Na pewno byli artyści już występujący, bo wiem, że kilkoma osobami się zainspirowałem. Był kiedyś Michał Szuper, któremu się przyglądałem i sam mnie uczył kilku rzeczy. Siadałem tam, obserwując jego występy właśnie pierwsze, ogniowe. Przychodzi mi jeszcze inna osoba też z mojego gimnazjum, która też od razu tam w szkole jakoś żonglowała.
To super.
I dzięki temu był jakiś z tym kontakt, jakieś zafascynowanie, a potem własne próby.
A zauważyłeś w sobie jakieś predyspozycje? Że na przykład, nie wiem, jako dziecko stawałeś przed rodziną i robiłeś jakieś wielkie występy?
Szczerze powiedziawszy, nie. Nie, jakoś się w późniejszym już... młody dorosły albo dorosły nastolatek. Wtedy dopiero się zaczęło to rozwijać.
Dużo trzeba było pewności siebie, żeby to właśnie rozwijać i żeby w końcu stanąć na tej scenie zwaną ulicą po prostu. No bo tu chyba trzeba się przełamać w jakimś sensie. To jest w ogóle chyba trudne.
Tak, jest to trudne.
Na początku też... przede wszystkim, myślę. Bo potem to już jest kwestia...
Myślę, że czym więcej doświadczenia zdobywasz, tym o większej rzeczy zaczynasz myśleć. Przez co nie zawsze się to robi prostsze, tylko starasz to się robić bardziej perfekcyjnie.
Celna uwaga, tak. Im większa świadomość,
tak.
Tym...
No to po prostu. Czym jesteśmy w czymś głębiej, tym na większą ilość szczegółów zwracamy uwagę. No i może na tym podstawowym poziomie, nawet nie jesteśmy w stanie już robić tego na podstawowym poziomie, bo nie potrafimy być tam naszą głową.
Ale pamiętasz ten swój pierwszy uliczny występ?
Pamiętam pierwszy uliczny występ, plecami do ratusza w Lublinie. Mój brat przyszedł oglądać. To był taki, bo wcześniej robiłem bańki mydlane, skręcałem balony i żonglowałem po prostu. Ale pierwszy raz, jak użyłem pochodni i zacząłem mówić do publiczności, pamiętam ten pokaz.
Ile miałeś lat?
Pomiędzy 16 a 18. Mogę mieć 18 lat. To na pewno był przełom maja i czerwca.
Nastolatek.
Tak jak teraz mi pomocnicy podają liny, wtedy mi podawali pochodnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy pamiętają te numery, gdzie można było krzyczeć, iść jak kobieta albo skakać jak małpka. Pamiętam, że się jąkałem, pamiętam, że 10 razy sprawdzałem teksty, które miałem przygotowane z kartki. Miałem z tyłu przy walizce rozłożone na ziemi kartki i co chwilę do nich wracałem.
Scenariusz swój
tak,
całego pokazu.
Z tyłu siedział brat i robił sobie notatki na telefonie zresztą na temat mojego występu, co zresztą robi do dnia dzisiejszego, jak widzi
super.
Mój pokaz.
A brat starszy czy młodszy?
Starszy, 3 lata starszy.
Super. Bo w ogóle rodzina cię wspierała, nie? Tak jak mi napisałeś,
tak.
Starsi rodzice jednak kibicowali.
Generalnie
to
tak.
Nie jest, wiesz, taka typowa droga dla młodego chłopaka. Rodzice raczej sobie nie marzą, żeby ich syn został cyrkowcem w życiu. Ale tutaj miałeś jednak zielone światło.
No na początku na pewno rodzicom zależało na tym, żebym się obronił. Żebym zdał szkołę na początku, maturę, potem studia zrobił.
A jakie studia skończyłeś?
Elektrotechnikę. Dyplom leży w szafie, tak? Może kiedyś użyję, zobaczymy. Ale też jestem wdzięczny, słuchaj, za ten czas. Tak naprawdę, doświadczenie studiów jest cudowne.
A już tutaj chciałam jeszcze powrócić do tych twoich szkolnych jasełek. I marzeniu o szkolnych jasełkach i samorządzie. Jedno i drugie nie udało się w twoim przypadku. I tak się zastanawiam, gdybyś dostał rolę w jasełkach, czy dziś byłbyś dalej cyrkowcem?
Może nie,
no
nie
właśnie,
wiadomo.
No. Nie wiadomo. To dlaczego ta sztuka cyrkowa tak cię przyciągnęła? Co ci się najbardziej w tym wszystkim spodobało?
I znowu trudne pytanie.
No ja domyślam się.
Co mi się najbardziej... Na początku zafascynowało mnie same robienie rzeczy. To znaczy jest pewna rzecz, której nie potrafisz i możesz się jej nauczyć. I już potrafisz. No chociażby żonglerka, skręcanie balonów. Poświęcasz nagle 100% swojej uwagi na to, żeby osiągnąć w nich sukces.
Mm-hmm. A ważny jest ten element drugiego człowieka, który na to patrzy i podziwia i mówi wow?
Myślę na początku nie. Myślę, że właśnie na początku absolutnie wszyscy robią to wyłącznie dla siebie. Nie wiem, moje zdanie oczywiście. Że robimy to dla siebie, bo widzimy jak fajnie jest na przykład podbijać, jak to się nazywa, łokciem piłkę. I z jakiegoś powodu chcemy się nauczyć to robić jak najwięcej razy. No i robisz to, bo po prostu to ci się podoba.
I widzisz, że zaczyna ci to wychodzić.
Tak.
To też jest satysfakcjonujące pewnie. A pamiętasz taki moment przełomowy w życiu, kiedy pomyślałeś sobie już tak na poważnie, że chcę robić cyrk?
Myślę, że wychodziło to bardzo naturalnie.
No bo były te studia, czyli cały czas gdzieś ten plan B Albo w ogóle na początku nie myślałeś o tym poważnie, o tej sztuce cyrkowej i o występowaniu?
Chyba od samego początku, tak jak się pytałaś o rodziców, czy byli wspierający, tak na początku właśnie zależało im, żebym pozdawał studia. I ten moment skończenia studiów też był takim momentem przełomowym, że zacząłem się całkowicie z cyrku utrzymywać, z wydarzeń, z eventów i z ulicy.
A da się z tego utrzymać? No jak widać, da się, tak?
No żyje jakoś.
Żyje jakoś. Bo to jest naprawdę trudno sobie wyobrazić. No bo jest zima, gdzie potem, no oczywiście możesz wyjechać za granicę. Pewnie wydaje mi się, że wtedy najwięcej masz też podróży w swoim...
Tak, najczęściej. No rok temu na przykład wyjechałem do Australii na Fringe Festival i tam codziennie też robiłem pokazy uliczne. Jest taki artysta Ala Kazam i w pewnym wywiadzie mówi, opowiada o tym, co robi i mówi, no i w ten sposób od 28 lat mam lato.
Bo cały czas wyjeżdża,
jeździ
tak,
ze słońcem.
Tak. I ty też jeździsz ze słońcem, jak tu się kończy?
Staram się. Czasem też niektóre projekty już wiążę na stałe z Lublinem moje, więc powoli zostaję tutaj i regularnie wracam też do Lublina. Ale też słońce regularnie gonię.
Czy artysta uliczny tak rodzi się z taką potrzebą? Czy ty urodziłeś się? Czy w ogóle miałeś cały czas taką potrzebę bycia zauważonym?
Myślę, że tak. Nie potrafię do tego obiektywnie podejść, ale gdzieś to na pewno takie showmeństwo musiało zawsze we mnie być. Tak jak właśnie o tych jasełkach było na początku, potem w innych jakichś sztukach w szkole próbowałem wziąć udział. To jakaś taka potrzeba bycia zauważonym mogła w tym wszystkim być.
Czy można powiedzieć, że całe swoje dojrzałe życie poświęciłeś tej sztuce cyrkowej? To cię wychowało. Gdyby nie to, to już by nie było dzisiejszego Miłosza Budki.
Tak, absolutnie mnie to ukształtowało, wychowało. No każde jakieś warsztaty, treningi, zwłaszcza sztuka, którą odkryłem ze 3 lata temu, związaną z cyrkiem, nazywana klaunadą, bardzo mocno ukształtowała Miłosza Budkę. Myślę, że właśnie dało mi to, co dostrzegam w innych ludziach. To znaczy, klaunada dała mi pewną wrażliwość na inne osoby. I dzięki temu jestem w stanie właśnie inaczej spojrzeć na człowieka trochę głębiej i zobaczyć to, że no w każdym jest coś absolutnie wyjątkowego.
Tobie się to przydaje, czy to może być trochę przeszkodą właśnie w twoim fachu?
Przydaje mi się. Jeżeli właśnie w pewnym momencie jestem w stanie zrozumieć czyjś vibe i się z nim zrównać, albo zrozumieć, co kogoś bawi, albo nawet nie bawi, po prostu zrozumieć drugiego człowieka, zobaczyć w tych drugich oczach drugą osobę.
No tak, ale empatia też może przeszkadzać, no bo jeżeli zobaczysz gdzieś tam niezrozumienie, to, że ktoś jest niezadowolony z twojego pokazu, dezaprobatę, no to też może na ciebie zadziałać w drugą stronę, może cię zdemotywować.
Tak, to też się zdarza, że stoję sobie na przykład na tej drabinie i rozglądam się po 300 twarzach, ale widzę wśród 5, że na przykład mają minę taką...
Nietęgą.
A ciekawostkę, no ja tak uważam, myślę, że komuś się nie podoba i to mnie często też tak zbija z tropu. Ale no, muszę być na to wrażliwy, nie? Jestem taki.
Ale co, szukasz od razu, skupiasz swoją uwagę na tych uśmiechniętych, jakoś uciekasz od tej refleksji, żeby się na tym za bardzo nie fiksować?
50-50. Staram się myśleć, że mimo wszystko jestem super, i staram, ale myślę, że mocno się właśnie wtedy skupiam na tych niezadowolonych osobach.
Żeby też doskonalić się.
Tak. No walczę o 100%. Jakby powiedział mój nauczyciel klaunady Piotr Sikora, walczymy o 100% publiczności. Nie o 2 osoby. Wszyscy mają się śmiać.
Jest to możliwe?
Czasem tak.
Ale czasem. Zdarza się,
ale pojawiają się przebłyski.
Przebłyski nietęgich min.
Tak.
No i potrafią zdeprymować niestety.
No niestety tak, potrafię czasem zasmucić trochę, ale jeżeli wtedy ktoś tak podchodzi, właśnie ty myślisz, że on się źle bawił, a podchodzi do ciebie, zbija pionę i mówi super występ, to się bardzo dobrze zaskakujesz, bo się okazuje, że ktoś miał tylko inną twarz, a tak naprawdę w środku się świetnie bawił.
Czy publiczność wszędzie śmieje się z tych samych żartów?
Nie, absolutnie nie.
No, tak też myślałem.
Każda publiczność jest zupełnie inna i wszędzie trzeba robić coś innego. Poziom też komfortu, że dla pewnej publiczności coś może być komfortowe, a jeżeli robisz coś gdzieś indziej, na przykład na innym kontynencie, to się popatrzył i w ogóle całkowicie...
Przykłady.
W Australii na przykład bardzo popularny jest no, cyrk dla dorosłych i cyrk trochę nagi. Że zdjęcie t-shirtu jest bardzo naturalne tam. No w Polsce niekoniecznie, ale na przykład w Japonii byłoby bardzo źle widziane. Dużo osób też ma, jest też pewien komfort... osoby obok ciebie. Jeżeli jest ciasna publiczność i osoba ma stać obok ciebie, to na przykład w Finlandii to jest dwa metry odległości. Tam w całym kraju żyje tyle ludzi, co w dwóch Warszawach, czy może w jednej nawet teraz. Więc lubią przestrzeń po prostu.
Mhm. A który kraj najbardziej cię zaskoczył jako artystę?
Bardzo trudne pytanie, po raz trzeci. Jakoś pierwszym pomysłem jest ta Australia. Pozytywnie mnie zaskoczyła publiczność w Katarze, która była, no tam w znacznym stopniu na ulicy były osoby z Indii,
Hindusi. Tak.
Ale bardzo się cieszyli, jakby naprawdę tacy żywiołowi, wszystko co robisz, oni wychodzą na środek, zaczynają tańczyć, cieszą się. To tak właśnie, no bardzo pozytywnie się zaskoczyłem.
A było gdzieś wyjątkowo trudno przebić się przez publiczność?
Edynburg na Fringe Festival, gdzie jest bardzo dużo ludzi i są bardzo tam popularne występy uliczne, ale myślę,
i
że
poziom jest po prostu wyższy.
Myślę, że jest na tyle wysoki poziom, że tam i tam jest trudno to robić, przynajmniej dla mnie to było trudne. No na pewno trzeba po prostu wypracować. Są artyści, którzy odnoszą tam świetne sukcesy i robią świetne występy, ale może mój występ na ten moment, jak wtedy byłem na etapie swojego rozwoju, nie trafiał do tej publiczności.
Aha, właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy zdarzył ci się występ, który się skończył fiaskiem, że był po prostu totalnie nieudany, nie udało się kupić tej publiczności.
Zdarzają się, czasem w takim momencie mówię do widzenia. Mówię, nie chcecie ze mną współpracować, to ja tutaj nie muszę być, wracam do domu grać w Heroesy.
Tak?
Tak.
W trakcie?
W trakcie. No jeżeli ja się staram, ale jeżeli publiczność widzę, że chcą, I działają. I nawet jeżeli jest 5 osób, które chcą oglądać, to wypruję żyły, żeby te 5 osób było zadowolonych. Bo jeżeli tam jesteście, ja robię to, co lubię, robię to dla was, wy chcecie patrzeć, to ja będę to robił. Jak długo tylko ktoś chce patrzeć?
No ale to jest męczące trochę takie życie. No, od kraju do kraju. Teraz też wyjeżdżasz nad Polskie Morze. Będzie można tam cię spotkać, tak?
Tak, w Władysławowie, Strzębiej Górze i okolicach.
Czy to jest dla ciebie rzeczywiście jakieś duże poświęcenie? Bardzo trudne życie, taki jak nomad, jak sam to określiłeś.
Staje się coraz cięższe. Swego czasu bardzo to lubiłem i nie potrafiłem sobie wyobrazić inaczej.
30 na kartku.
Prawie, no to może być to. Ale świadomie i na klatę to biorę. Jakby świadomie akceptuję to, że można trochę zwolnić.
I potrzeba stabilizacji jednak.
Tak, gdzieś ta taka może naturalna nawet. Mhm. Myślę, że tak.
A mówi się, że artysta pamięta nie te występy, które poszły idealnie, tylko te, gdzie wydarzyło się coś zupełnie nieprzewidzianego. Pamiętasz coś takiego?
Na ulicy bardzo często takie rzeczy się zdarzają. Myślę, można powiedzieć, że na każdym występie nawet ktoś coś krzyknie, pies nagle się pojawi na pokazie, osoba bezdomna wyjdzie na ulicę, ktoś zrobi coś zupełnie inaczej niż przewiduje. No i ważną zasadą jest coś, co pochodzi z teatru improwizacyjnego, bądź na tak. Jeżeli ktoś coś robi, to ty nie negujesz tego i nie starasz się wciskać komuś swoich idei.
A też była ostatnio taka osoba przeszła, bo to powiedziałeś, że to twój menadżer.
Tak. No tak. I właśnie. I mówisz, to... okej, super. Jakby ktoś jest, jeżeli ktoś ci nie sprawia, nie jest niebezpieczny, no to jazda z tym.
A zdarzają się sytuacje niebezpieczne dla ciebie ze strony publiczności?
Zwłaszcza z osób...
Pod wpływem.
Tak, ale tak naprawdę...
Jak sobie z tym radzisz?
Maczetą
wybierzesz, ale tempą maczetą.
Są różne techniki. No. Ja się często po prostu patrzę.
Nie odwracasz wzroku. Znowu pokazujesz siłę, tak? W ten sposób.
Komentuję wzrokiem, tak. No. Ktoś powiedziałby, że w mojej rodzinie emocje pokazujemy twarzą. I nie potrafimy ich chować. No to ja chyba w ten sposób to robię.
Działa zazwyczaj?
Zazwyczaj tak. Ktoś się ogarnie, czasem wytłumaczę komuś. Proszę pana, proszę pani, tutaj się dzieje takie rzeczy, czy może się pan przesunąć? Czasem się pojawi ktoś z publiczności, który zabierze taką osobę i mówi, ej, stary, przeszkadzasz. Czasem jak się zdenerwuję, to na przykład strzelę z bicza, ale żeby nie w kogoś, tylko w powietrze, żeby zrobić dźwięk. Wiem, no to opowiadam regularnie historię. Raz pani próbowała wejść na moją drabinę, to wtedy skończyłem pokaz, bo już się nie dało jej pozbyć z występu. Próbowałem wielokrotnie, ona wracała. Na finale próbowała wejść na moją drabinę i w końcu spasowałem. Powiedziałem, że dziękuję. Raz było tak, że jakaś osoba kopnęła moją walizkę, która jest w środek pokazu, finał, już wtedy bez drabiny i nagle obok mnie leci mój głośnik, rozwala się na całej scenie, mikrofon, telefon, głośnik i odwracam się i ta sama osoba drugiego kopniaka sprzedaje w moją walizkę, taką drewnianą jeszcze, aż połamało stelaż, no i ta osoba uciekła przeciwną stronę rynku i ktoś z publiczności za nią pobiegł, jakaś czwórka typów i chyba ją zatrzymali, bo potem Straż Miejska jechała w tamtym kierunku.
A jak to wygląda od strony prawnej? Czy zdarza się, że na przykład Straż Miejska do ciebie podejdzie?
Tak, zależy od miasta i zależy od państwa. W Polsce generalnie występy uliczne są dosyć legalne, same występy. Używanie nagłośnienia jest nielegalne w przestrzeni miejskiej. Głównie Straż Miejska. Policja wchodzi w grę tylko jeżeli robi się niebezpiecznie. No w Lublinie jest jedno miejsce, gdzie nie możemy występować. Naprzeciwko ratusza, przy placu Łokietka. Mm-hmm. Na placu Łokietka. Na placu. Mm-hmm. Ale poza tym cały deptak, rynek, plac Litewski jest absolutnie świetnym miejscem dla artystów. No tym bardziej, że w Lublinie mamy ten tak zwany trakt królewski, czyli od Litewskiego do zamku. Coś świetną sytuacją dla artystów, no bo wiesz, że w tym miejscu znajdziesz publiczność.
A jak wygląda to w innych krajach? Są trudności?
Często są pozwolenia. W Wiedniu raz dostałem mandat za używanie ognia.
Tak?
Tak. Ale po opłaceniu mandatu podszedł do mnie osoba z publiczności i całą kwotę mandatu mi oddała. Znaczy dała mi, powiedziała, czy może mi oddać i powiedziałam, że spoko. 40 euro to wtedy było.
A to też było ciekawe w tym występie, że pierwszy raz widziałam, jak artysta publiczny daje pieniądze uczestnikowi swojej zabawy, czyli jak ty to mówisz, wolontariuszowi, czyli osobie z publiczności. Tak. To było wtedy dziecko.
No sam to widziałem wiele razy. Jak sam też się inspirowałem innymi artystami, to było super. Jak sam byłem dzieckiem i oglądałem pokaz, ktoś zarobił dwie dychy, myślę, kurde, chcę też. No, więc to tak wygląda.
I wiesz, że to się...
Staram się zawsze wytłumaczyć dziecku, że to jest dla niego, bo zapracował i się odważył. Zwłaszcza chodzi mi o tą odwagę. I staram się to na występie podkreślać, że tak naprawdę wystarczy wyjść przed tłum, nic złego się nie dzieje, problemy mogą być w naszej głowie, no a za odwagę zasługujemy na nagrodę.
Mhm. Czego nauczyły cię te podróże po tych różnych państwach, kontynentach?
Używanie publicznych toalet.
Piękne. Tak, to sprzedaj patent.
Tak, poza tym, no to nic. Nie, no śmieję się.
Czego ale nie, o co chodzi z tymi toaletami? Że
no,
co?
No, jest takie powiedzenie, że trzeba, no, jeżeli jesteś artystą ulicznym, no to używanie publicznych toalet jest często koniecznością. No więc tego mnie nauczyły. Bo czasem tak. Ja też się kiedyś brzydziłem, ale efektem doświadczenia.
No musiałeś.
Możesz się odważyć, tak.
Tak, ale tak to ciekawa nauka.
Tak, to ciekawa nauka. A z cyrku? Rozumienie różnego rodzaju publiczności. Tak, może to jest jakiś banał, ale to, że musisz się dostosować do publiczności, żeby twój pokaz gdzieś indziej miał prawo bycia. Mam znajomego, który jeździ po całym świecie, nazywa się Hiro-san. Po całym świecie jest Japończykiem i robi świetne występy, ale z tego co widzę, często przed dojechaniem na jakiś festiwal w danym kraju, przyjeżdża tam kilka dni wcześniej, występuje, robi sobie taką rozgrzewkę albo na mieście, albo w jakichś mniejszych miejscowościach i dopiero potem jedzie na dany festiwal, żeby zrozumieć, co śmieszy daną publiczność. Co śmieszy, co jest dla nich entertainment, co jest dla nich rozrywką.
Mm-hmm. No to, o czym rozmawialiśmy, że nie wszyscy śmieją się z tych samych żartów, czyli musisz zmieniać te występy pod publiczność trochę.
Tak, tak. Teraz byłem w podróży do Francji. Przez 4 dni robiłem pokazy w Dijon, tam gdzie musztardę robią. I pierwszy dzień, jak robiłem mój klasyczny pokaz, tylko że po angielsku, no nie działało. Mało osób się zatrzymywało. No i zacząłem robić występ bez gadania. Nie używałem słów, tylko cały występ robiłem jako taki mim, tylko bez białej twarzy. I świetnie nagle. Okazuje się, że nagle wszyscy mnie rozumieli, no bo nie mówiłem w żadnym języku, więc nawet dzieci, każdy mnie rozumiał. No i momentalnie występ podskoczył do góry.
A gdzie jest twój dom? W Lublinie? W walizce? Może tam, gdzie jest obecnie występ?
Tam twój dom, gdzie twój zadek.
Czyli jedno.
Jak to mówił Pumba. Powiedziałbym, że w Lublinie. Najbardziej się utożsamiam z tym miastem.
No ale masz dziewczynę. Z nią cały czas podróżujesz? Czy ona tutaj jest na miejscu?
Aktualnie tak. Nie zawsze, bo jeżeli mam jakiś festiwal indywidualny, to na przykład sam jadę.
Mhm. Ale dziewczyna też w swojej branży jakoś, tak?
Tak, tak.
To wam dużo ułatwia,
tak,
to rzeczywiście.
Tak, kiedyś występowała w teatrze, ale też właśnie w imię wolności i dostarczania baletu ludziom na ulicy właśnie zaczęła prezentować balet w różnych miejscach.
A występowanie na ulicy? Czegoś cię nauczyło konkretnie? O ludziach, o sobie przede wszystkim?
Powiedziałbym, że ukształtowało mnie całego. Nie ma we mnie w tym momencie rzeczy, które mógłbym oddzielić, że tego, to konkretnie, tak naprawdę każdy element, ale najbardziej, no to chyba odwaga, taka, że tysiące osób mijamy codziennie na ulicy, boimy się zrobić różne rzeczy, znaczy boimy się trochę wyjść za ten schemat, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo większość z nas nie widzi dalej niż
czubek własnego nosa. A mógłbyś z tego zrezygnować? Chciałbyś? Jest to twój jakiś cel w życiu, żeby zrezygnować zupełnie z tych ulicznych występów? Bo w tym momencie, czy to jest dla ciebie konieczność, czy cały czas wybór?
Jest to dla mnie konieczność.
Bo musisz zarabiać pieniądze.
Bo muszę zarabiać pieniądze.
Elektrykiem już nie będziesz.
Mogę być, ja bo dyplom mam, jak już uzgodniliśmy. Ale no nie, mimo, że staram się też robić innego rodzaju atrakcje, to jakoś jest w tej ulicy coś magicznego. No już się człowiek, nie wiem, czy słowo pogodził jest złym określeniem, bo to nie jest tak, że...
Przyzwyczaił,
tak.
Oswoił. Oswoiłeś sobie ulicę trochę.
Oswoiłem sobie ulicę, oswoiłem się siebie na tej ulicy, tak.
No właśnie, ale czy mógłbyś bez tego żyć? Czy chciałbyś już grać na przykład, chciałbyś się przenieść na jakieś takie deski teatralne, do jakichś
chciałbym
pubów?
Się przenieść i powoli to robię. Na pewno chciałbym dalej, żeby ulica gdzieś była. Jak na razie nie chciałbym, żeby ona całkowicie zniknęła.
Mm-hmm.
Być może
A czy
kiedyś.
To jest twój główne źródło dochodu? Ulica wciąż?
W tym momencie tak.
Czyli tak, dom jest, mówisz, że w Lublinie. Lublin jest cały czas najbliższy twojemu sercu.
Tak, absolutnie. W Lublinie jest coś magicznego. Coś po pierwsze z jednej strony wielkomiasteczkowego, z drugiej strony małomiasteczkowego. Jest trochę artystyczny, jest, można powiedzieć, częściowo zacofany, ale nie dosłownie. Ludzie w Lublinie są rozrywkowi i to jest, uważam, że właśnie moja nisza, że tą rozrywkę tutaj jest moim powołaniem dostarczać.
A co w ogóle odróżnia Polaków, publiczność polską od innych krajów? Co jest takie zupełnie unikatowe dla ciebie?
Wdzięczność. I zaskoczenie, że w Polsce bardzo dużo osób nie widziało jeszcze pokazu na ulicy w formie...
Czyli to zacofanie.
Inna tradycja. Wszyscy w Polsce widzieli pokaz tańca ludowego, tak bym powiedział. A w Niemczech też może, ale w Hiszpanii już niekoniecznie. Myślę, że no to pochodzi trochę z tego, że wcześniej takie działania, myślę, nie były wręcz legalne, więc dopiero teraz się gdzieś to mamy taką wolność, żeby to rozwijać. Można powiedzieć, że z moimi przyjaciółmi i innymi artystami jesteśmy trochę prekursorami polskiej sceny ulicznej.
A co daje większą satysfakcję? Brawa od tych 300 osób? Czy te słowa, które też są dla ciebie ważne, obserwujemy twój rozwój?
Bezpośrednie podejście jest troszkę ważniejsze. Oczywiście nie chciałbym obrazić nikogo, komu się podoba mój występ i bije brawa mi. Dziękuję za każde wsparcie. Ale to bezpośrednie podejście i taka no, bezpośrednia relacja. Chociażby właśnie z tobą, jak podeszłaś po pokazie, chwilę pogadać. No, fajnie jest kogoś poznać.
Mhm.
Dużo osób powiedziało, że jestem do ludzi. I to może dlatego.
Mówisz, że to cię nauczyło przede wszystkim takiej odwagi. A jest coś, czego się boisz?
Tak, jest coś, czego się boję. Boję się starości i węflonów.
Ten wiek może być barierą, szczególnie w tym, co robisz.
Może na pewno się ewoluować. Jeżdżę po świecie, znam różnych artystów, którzy mają też po 60 lat i dalej występują. Dlatego no, ja mam nadzieję, że będę to robił całe życie na przyszłość. Może kursy dla innych ludzi, może zostanę nauczycielem, napiszę książkę, wyprodukuję spektakl, który będzie działał beze mnie.
A czego sobie życzysz? Już tak na koniec.
Czego sobie życzę?
Jakie jest marzenie Miłosza Budki?
Zawsze pełne sale.
Nie ulice, a sale. To ważne.
Tak, wiadomo.
Abrakadabra, niech dzieje się magia. Dzięki Miłoszu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziś moim gościem był cyrkowiec Miłosz Budka. Przypomnę jeszcze, że wszystkie odcinki Czasów Zuchwałych dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin oraz na Spotify. Zapraszam także Państwa na profil facebookowy programu Czas Zuchwałych. Piotr Wierzchoń, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Zapraszam za tydzień, w sobotę, zbiórka po godzinie 13.